Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, brzmi: miłość katolicka, tęczowe związki. Naszym Państwa gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Witamy w naszym studiu.
Witam serdecznie, kłaniam się bardzo.
Początek lipca, już nie ma felietonów z udziałem księdza profesora, więc są rozmowy niedokończone. Dziękujemy za wygłaszanie felietonów, podejmowanie tak wielu ważnych na dany czas spraw, a dziś w takim szerszym kontekście no chcemy skonfrontować tę miłość katolicką, która przynajmniej w naszej kulturze, tradycji polskiej, chrześcijańskiej, katolickiej jest kształtowana od ponad 1050 lat, z tą rewolucją, która demonstruje nową relację między mężczyzną i kobietą, nowe pojęcie mężczyzny i kobiety. A zatem prosimy księdza profesora o taką refleksję nad tym, czym jest miłość katolicka, a czym są związki sześciu kolorów, albo pod banderą sześciu kolorów.
Ja przede wszystkim bardzo dziękuję ojcu za to wspomnienie, czy za to zakorzenienie naszych dziejów w tej tradycji 1050-letniej, bo faktycznie zauważmy, że w naszej sytuacji polskiej dokładnie mamy bardzo wyrazisty znak równości. Dzieje Polski to są dzieje naszej kultury i to jest zarazem, to są dzieje naszej wiary. Mamy po prostu znak równości. Polska równa się kultura chrześcijańska, równa się wiara chrześcijańska. I to jest rok 966 i ten początek przychodzi poprzez małżeństwo Mieszka z Dobrawą, Dobrawy z Mieszkiem. I tutaj warto zauważyć, że właśnie ten prapoczątek naszej tożsamości kulturowej rozpoczyna się od zdrowego katolickiego małżeństwa monogamicznego, heteroseksualnego, czyli po prostu od normalnego małżeństwa. Natomiast to, co obserwujemy dzisiaj, to jest nie tylko jakaś przemiana kulturowa, ale to jest właśnie dewastacja natury człowieka, to jest dewastacja naszej tożsamości, zarówno tej w wymiarze antropologicznym, jak i w tej wymiarze narodowym. I dlatego po prostu od razu sobie powiedzmy, na to zgody nie ma i nie będzie. Po prostu takiej zgody być nie może, bo to by była zgoda na destrukcję. Używamy dzisiaj w tytule tej naszej rozmowy pojęcia miłość katolicka i myślę, że to jest bardzo ważne określenie, ta miłość katolicka, dlatego że refleksja katolicka, filozofia, teologia bardzo precyzyjnie tę miłość definiuje, dzieli, określa, precyzuje. Oczywiście to jest temat bardzo rozległy, ale ja spróbuję powiedzieć to w miarę możliwości bardzo krótko, zwracając uwagę na to, na co zwraca uwagę Karol Wojtyła w Miłości i Odpowiedzialności, że istnieją takie trzy rodzaje miłości w rozumieniu katolickim. Mianowicie po pierwsze to jest miłość pożądania, po drugie to jest miłość upodobania i to jest miłość życzliwości wreszcie. I między nimi występują bardzo istotne różnice. Miłość pożądania to jest taka miłość, w której ja dążę do tego, aby zaspokoić swoje potrzeby, aby mnie było dobrze. Miłość upodobania to już jest taka pewna miłość równowagi, w której dążę do tego, aby zaspokajać swoje potrzeby, ale jednocześnie dostrzegam potrzeby tego drugiego człowieka. I wreszcie miłość życzliwości, benewolencji to jest taka miłość, w której zależy mi na tym, aby tej drugiej osobie, temu drugiemu człowiekowi było dobrze, aby jego potrzeby były zaspokojone. To jest miłość daru, to jest miłość życzliwości. To jest miłość taka, w której no po prostu dokonuję jak gdyby zapomnienia wręcz o swoich potrzebach, żeby zaspokoić potrzeby tego drugiego człowieka. To jest miłość bezinteresowna. I oczywiście, że kiedy skonfrontujemy właśnie ten obraz miłości ewangelicznej, katolickiej, ten obraz miłości autentycznej z tym, co dzisiaj jest przedstawiane jako miłość, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest nadużycie pojęcia miłości w odniesieniu do zaspokajania własnych potrzeb, które są po prostu potrzebami seksualnymi, które nie mają nic wspólnego z autentycznie rozumianą miłością. I dlatego tutaj to pojęcie miłości katolickiej jest rzeczywiście pewnym kryterium, które pozwala nam dostrzec przepastną różnicę między tym, co my rozumiemy jako katolicy, jako miłość, a tym, co jest lansowane przez współczesny świat.
Jeżeli rozmawiamy o miłości katolickiej, konfrontując z tęczową rewolucją, z tęczowymi związkami, z tym, co jest taką akcją niszczenia naszego dorobku chrześcijańskiego, katolickiego, to miłość katolicka zrodziła nie tylko naukę o człowieku, naukę o Panu Bogu, naukę o małżeństwie, o rodzicielstwie, o wychowaniu, ale to cały dział kultury, sztuki. Natomiast gdybyśmy to skonfrontowali z osiągnięciami, które są proponowane, które idą w zamian, bo możemy powiedzieć, że przed 966 rokiem na ziemiach Polski była ewangelizacja ludu słowiańskiego, ludu zamieszkującego tereny kraju nad Wisłą. Przychodzi ekspansja ewangelizacji, ślub, o którym wspomniał ksiądz profesor, początek chrześcijaństwa, początek tej kultury katolickiej i miłości katolickiej. I teraz ta strona, która idzie z całą rewolucją przez ziemię polską, może też mieć w zamiarze przemiany i poprowadzenie nas w ich mniemaniu do czegoś lepszego. Na czym to coś lepszego polega? Czym oni chcą nas zaskoczyć i jaki świat nam proponują?
Trudno jest mi znaleźć tutaj jakiekolwiek dobro, które byłoby dobrem realnym, poza po prostu stekiem haseł ideologicznych, stekiem bzdur, tak na dobrą sprawę. Przepraszam za może mało eleganckie sformułowanie, ale naprawdę, no tutaj kiedy słyszę te słowa mówiące o tolerancji, o zrozumieniu, o równości, o poszanowaniu mniejszości seksualnych, o tym, że trzeba właśnie tolerować. Niedawno miałem taką rozmowę internetową z jakąś panią, która właśnie zwracała mi uwagę na potrzebę tolerancji każdego człowieka. No więc zapytałem, czy mam tolerować, czy ona docenia wagę i powagę tego słowa tolerancja. Czy ja mam tolerować na przykład mordercę, czy mam tolerować złoczyńcę, czy mam tolerować każdego odmiennego tylko dlatego, że on jest odmienny. Czy wyobraźmy sobie scenę, która rozgrywa się na kartach Ewangelii Jana w 8 rozdziale, kiedy przyprowadzają do Chrystusa jawno grzesznicę. Jak wiemy, Chrystus pyta się, czy ktoś cię potępił. Nikt cię nie potępił, niewiasto, nikt. I ja ciebie nie potępiam, ale dodaje, i to jest kluczowe zdanie w tej rozmowie, idź i nie grzesz więcej, bo grzeszyłaś. I jeżeli teraz Chrystus jej daje nadzieję, to na tej właśnie podstawie, że stawia ją w sytuacji prawdy. Przypomina jej, że grzeszyła, że to, co robiła, jest złem, i teraz daje jej nadzieję zmiany życia. I to jest kapitalna, kluczowa scena. Wedle współczesnych tendencji, Chrystus zachował się w sposób radykalnie nietolerancyjny, bo przecież powinien powiedzieć, kobieto, no problem, don't worry, be happy, prawda? Nie ma żadnego problemu. Zachowuj się tak, jak się zachowywałaś. Po prostu grzesz dalej, ty bądź wolna, czuj się swobodna, prawda? Ja ciebie toleruję, toleruję twoje zachowania. Więc zauważmy, że tutaj propozycja, która pada dzisiaj ze strony tych wszystkich propagatorów tolerancji, ze strony propagatorów tych różnych mniejszości, nawet bliżej nienazwanych, niedookreślonych, na co warto też zwrócić uwagę, to jest propozycja zupełnie, absolutnie pusta, a jednocześnie destrukcyjna. Ona nie zawiera w sobie żadnej treści pozytywnej, natomiast zawiera w sobie rażącą siłę niszczenia zastanego porządku rzeczywistości.
W 966 roku, gdy rozpoczęła się ewangelizacja życia katolickie w naszej ojczyźnie, naszych praojców, cel był zasadniczy, żyć tak, aby osiągnąć życie wieczne, więc kształtujemy człowieka żyjącego z Bogiem, by z tym Bogiem mógł spotkać się po śmierci. Ksiądz profesor przed chwileczką użył słowa destrukcyjny. Do czego prowadzi życie człowieka według zasad tęczowej rewolucji, tęczowych związków?
Tutaj trzeba bardzo jasno powiedzieć, może właśnie, to jest dobra okazja, żeby sięgnąć na moment do tego wydarzenia przełomowego dla tego ruchu, dla tej ideologii, jakim był rok 68. I rok temu przypominaliśmy sobie, przynajmniej w niektórych kręgach, czynił to na przykład ksiądz arcybiskup Jędraszewski w swoich homiliach i przemówieniach, przypominał te dwa kluczowe hasła, które padły wtedy w 68 roku na paryskiej Sorbonie. Hasła pozornie niewinne, ale niezwykle, niezwykle ciekawe. Mianowicie jedno z tych haseł mówiło zabrania się zabraniać. No, można powiedzieć takie studenckie hasło typu właśnie rób ta co chce, w tej mniej więcej konwencji. Tylko, że hasło zabrania się zabraniać w gruncie rzeczy oznacza odrzucenie dekalogu, który przecież opiera się w większości na zakazach. na zabranianiu. Zabrania się zabijać, zabrania się cudzołożyć, zabrania się kłamać, zabrania się pożądać żony bliźniego swego. Tego wszystkiego się zabrania. Tymczasem tutaj pada właśnie hasło zabrania się zabraniać. I drugie hasło, równie nośne tej rewolucji 68 roku, brzmiało: nie ma już nauczyciela ani Boga, ty sam jesteś Bogiem. Nie ma żadnych autorytetów. Nie ma autorytetu Boga, nie ma autorytetu Kościoła, nie ma autorytetu państwa jako pewnej stabilnej do tej pory instytucji. Ty sam jesteś jedynym autorytetem. I dlaczego to przypominam? Bo no właśnie, zauważmy, że chrześcijaństwo proponuje, tak jak ojciec wspomniał, perspektywę życia wiecznego, proponuje perspektywę, powiedziałbym, gdzieś zapamiętałem sobie takie stwierdzenie, niemożliwego do przewidzenia dialogu z Bogiem. Po prostu to jest perspektywa fascynująca, jeżeli na nią spojrzymy. To jest po prostu coś nieprawdopodobnie urzekającego swoim bogactwem i swoją nieskończoną, niemożliwą do przewidzenia perspektywą. A co mamy tutaj po drugiej stronie? No właśnie mamy sytuację taką, w której nie ma autorytetu Boga, on zostaje na samym wstępie wykluczony. Nie ma prawa moralnego, bo dekalog zostaje zniesiony. No więc co zostaje proponowane? No zejście do poziomu poniżej ludzkiego. Bo człowiek pozbawiony Boga schodzi do poziomu poniżej ludzkiego w gruncie rzeczy. Dlatego, że odrzucenie Boga, no to jest odrzucenie najwyższego wymiaru godności człowieka. Nie ma już imago Dei. Więc co pozostaje? Jakiś obraz zwierzęcy w człowieku, obraz właśnie popędu seksualnego, obraz zredukowanego człowieczeństwa. I taki człowiek staje się no po prostu ubestwiony, staje się sprowadzony do zaspokajania własnego libido, własnego popędu, czyli po prostu do zaspokajania pewnego instynktu natury biologicznej. No to jest obraz przerażający i niezwykle poniżający człowieka.
To znaczy, że ta miłość jest poniżej miłości pożądania według tego stopniowania Karola Wojtyły?
Nawet tak. Myślę, że to jest nawet zejście. To jest w ogóle trudno tutaj mówić o miłości. To jest po prostu proste, żeby nie powiedzieć prostackie i prymitywne zaspokajanie popędu seksualnego, instynktu. To jest to libido dominandi, jak, żeby zacytować tu tytuł z kolei takiej znakomitej skądinąd monografii Michaela Jonesa, który pokazuje właśnie siłę, oczywiście biologiczną siłę tego popędu, który został wykorzystany w tej rewolucji kulturowej, rewolucji seksualnej roku 68 i służy ujarzmianiu człowieka. Ale to jest rzeczywiście, to nie jest miłość, to nie jest miłość, to jest coś zdecydowanie poniżej miłości.
Dla nas w naszym sposobie myślenia, zdobywania wiedzy, kształtowania swoich postaw względem Boga, drugiego człowieka i samego siebie, rzecz oczywista, istnienie prawa naturalnego. Natomiast co się dzieje z prawem naturalnym? Czym ono jest dla tych, którzy uważają, że żyją zgodnie z naturą, pobudzając te podstawowe instynkty człowieka?
Tutaj dotykamy bardzo, powiedziałbym, ciekawego rzeczywiście problemu wyrażającego się w pomyleniu pewnych pojęć. Kiedy my mówimy o prawie naturalnym, mówimy o racjonalnej naturze człowieka, która panuje nad naturą biologiczną. No na tym właśnie polega racjonalność człowieka, że ja nie reaguję na każdą emocję, nie reaguję na każdą jakąś potrzebę fizjologiczną, potrafię nad tym zapanować. Dlaczego? Dlatego, że rozum mi podpowiada, że to jest dobre. Że dobrym będzie nie ulec emocjom i powiedzmy w sytuacji, w której ktoś mnie sprowokował do jakiegoś czynu agresywnego, ja potrafię nad tym zapanować. Na tym polegała, nawiasem mówiąc, przecież mądrość naszej cywilizacji europejskiej, bo kiedy spojrzymy na Sokratesa, niedawno zadawałem to pytanie studentom na etyce, na czym polegała idea sokratejskiej wolności, rozumianej jako enkrateia, no właśnie władza panowania nad samym sobą, władza panowania nad naturą biologiczną człowieka. Natomiast dzisiaj od doby oświecenia natura racjonalna, prawo naturalne zostało całkowicie można powiedzieć odstawione na bok, najdelikatniej rzecz ujmując, a kiedy słyszymy hasło natura, no to słyszymy, to rozumiemy to hasło natura jako naturę biologiczną. I w tym momencie po prostu to, co było zdominowane przez naturę racjonalną człowieka, w sytuacji, w której tę racjonalność wyrzuciliśmy, no staje się elementem wiodącym, czyli człowiek zostaje sprowadzony do natury biologicznej, najniższej sfery ludzkiego życia, czyli zostaje sprowadzony do tego poziomu właśnie animalnego, tego poziomu zwierzęcego, poziomu czysto instynktowego. No i to jest po prostu dramat i to jest propozycja, która pada z tej drugiej strony. Zrezygnujmy z prawa naturalnego, skupmy się na naturze biologicznej. No to znaczy zrezygnujmy z człowieczeństwa, zostańmy na poziomie zwierzęcym.
Rozszyfrowując skrót LGBT, wiemy, że chodzi o upodobania seksualne do tej samej płci, ale też wiemy, że jest zmiana płci, czyli zanegowanie również swojej tożsamości płciowej. Czy to jest tylko zejście do tych najniższych i ukształtowanie siebie, by pobudzać w sobie te najniższe instynkty, które są w naturze człowieka? Czy to jest jeszcze coś głębszego? Zakwestionowanie tego, kim jest człowiek, nie tylko w wymiarze, o którym mówimy dziś, miłości katolickiej, zdolnego do dialogu z Bogiem, zdolnego do przekroczenia tego, co przyrodzone i otwartego na perspektywę nadprzyrodzoną, na życie duchowe, życie intelektualne, na relacje z drugim człowiekiem, osobową. A tu nawet zakwestionowanie siebie jako istoty, która ma swoje ciało i to ciało chce zmienić?
To jest radykalne zakwestionowanie człowieczeństwa. No nawet zauważmy, bo ja przyznam się szczerze, ja oczywiście wiem, że LGBT to jest lesbian, gay, bisexual, transsexual people. LGBTQ to jest jeszcze dodatek o queer. A plus no, oznacza pozostałych powiedzmy 50 mniej więcej opcji orientacji seksualnych, które tutaj się mogą mieścić. Tylko proszę ojca, powiem tak, ja rozumiem skróty, rozumiem też, znam cały katalog różnych opcji czy orientacji seksualnych, które można sobie odnaleźć na przykład przy rejestracji na amerykańskim Facebooku, ale za Chiny Ludowe z dodatkiem Korei Południowej nie jestem w stanie zrozumieć tego, co tak naprawdę znaczą powiedzmy sformułowania transsexual czy cis male to female, albo trans male to female, trans female to male, agender, androgyn i tak dalej, i tak dalej. No kończąc na sformułowaniu to spirit, bo taka orientacja też jest, no ja to sobie tłumaczę, że trzeba naprawdę, przepraszam, wszystkich zwolenników abstynencji i trzeźwości, ale myślę, że to trzeba rzeczywiście dwa spiryty półlitrowe przynajmniej postawić, żeby zrozumieć te opcje, te orientacje seksualne, o co tutaj chodzi. To jest bełkot, to jest po prostu bełkot, który ma na celu, jak sądzę, bo w każdym szaleństwie musi być jakaś metoda, ma na celu po prostu całkowite unicestwienie pojęcia człowieczeństwa, rozumienia człowieka, po prostu tym bełkotem próbuje się wyprzeć to, kim człowiek jest, kim powinien być. To ma oczywiście ogromne znaczenie, dlatego że w tej sytuacji my przestajemy rozmawiać poważnie właściwie. My przestajemy zastanawiać się nad tajemnicą człowieka. Zaczynamy właśnie bełkotliwie mówić o jakichś no właśnie tworach nieistniejących w rzeczywistości. Ja rozumiem to, oczywiście ktoś może zaprotestować, powiedzieć, są osoby transseksualne, są osoby biseksualne, są osoby homoseksualne, są właśnie, ale to są osoby o pewnych zaburzeniach swojej tożsamości, które wymagają korekty. Niedawno wpadłem na taki pomysł, że jeżeli mówimy o osobach LGBT i mówimy o tym, że trzeba tolerować te osoby, to powinniśmy zamiast o na przykład terapii alkoholików mówić o terapii osób C2H2O5 i mówić, że ta terapia powinna się wyrażać w tym, że akceptujemy ich stan nietrzeźwości i mówimy, no trudno, pijecie, bo pijecie, no ale musimy po prostu sobie to jakoś uznać, musimy obok was żyć, musimy was szanować. No jesteście pijakami, ale, to znaczy, przepraszam, jesteście osobami C2H2O5, ale po prostu ogarniamy was naszą tolerancją, stanowicie pewną mniejszość, znaczącą zresztą mniejszość w naszym społeczeństwie i po prostu was tolerujemy. No przecież w tym momencie oczywiście, że każdy zdrowo myślący powie, no co to znaczy taka tolerancja? To jest przecież po pierwsze, o kim my mówimy? Co to znaczy osoba C2H2O5? To jest po prostu alkoholik, to jest człowiek dotknięty chorobą, chorobą alkoholową. A skoro słyszę, że ktoś jest dotknięty chorobą alkoholową, to ja spieszę mu na pomoc, spieszę z pewną terapią. I dlatego mówimy właśnie o osobach chorych, dotkniętych chorobą alkoholową, czy mówimy krótko mówiąc o alkoholikach, żeby przyjść im z pomocą. Jeżeli byśmy mówili o osobach C2H2O5, no to będziemy po prostu bełkotać i będziemy dalej coś tam marudzić o jakiejś tolerancji i zrozumieniu tej mniejszości, jaką stanowią C2H2O5. Dlatego też przestańmy mówić o osobach LGBTQ, czy innych jeszcze transgenderach i transmailach i femailach, bo to jest po prostu bełkot. Są osoby o zaburzeniach tożsamości seksualnej. Są osoby dotknięte tymi zaburzeniami i te zaburzenia wymagają nie tolerancji, tylko wymagają terapii. Wymagają po prostu terapii, która właśnie jest efektem afirmacji godności osoby ludzkiej, bo szanując drugiego człowieka, widząc, że on jest dotknięty jakimś zaburzeniem, powinniśmy iść mu z pomocą. Niestety żyjemy w takim świecie, w którym właśnie zaniknęły pojęcia normy i patologii. Proszę zauważyć, że tamta druga strona nie mówi na przykład, że my, to znaczy ta strona nie mówi o sobie, my jesteśmy odmienni od osób normalnych, tylko mówi, my jesteśmy nieheteronormatywni. No na miły Bóg. Na miły Bóg. O co w tym wszystkim chodzi? No po prostu chodzi o jakieś całkowite unicestwienie elementarnych pojęć. Dobro i zło, czarne i białe, prawda i fałsz, normalność i patologia. Chodzi o zaburzenie całej tej mowy po to, żeby zmienić po prostu rzeczywistość, żeby zmienić rzeczywistość, która jest rzeczywistością wymagającą, raz jeszcze podkreślam, nie tolerancji, ale afirmacji. I miłości, podejścia właśnie z miłością do osób, które tej miłości autentycznie potrzebują.
Jakie przewiduje ksiądz profesor skutki dla społeczeństwa, nie tylko dla danych osób, które ulegną tej ideologii, ulegną tej propagandzie, zaczną eksperymentować nad swoją tożsamością osobową, tożsamością płciową, przejdą przez różne jej etapy i rzeczywiście nie tylko w fazie znam pojęcia, ale zaczną tego doświadczać. Jednocześnie brak terapii, o której ksiądz profesor wspomniał. Dwa, potężna promocja tych zachowań i wręcz, no już tu taki margines powiem, no bo wiadomo, że mamy coraz więcej na ten temat i artykułów, i mediach społecznościowych promocji, i począwszy od Disneya, skończywszy na innych produkcjach kinowych czy teatralnych. Więc widzimy potężny ruch promujący gender chodzące do szkół, przynajmniej w Polsce zaczynamy się budzić, ale chcemy wygonić już psa, który dobrze grasuje i czyni spustoszenie. Jakie skutki społeczne ksiądz profesor przewidywałby dla naszego społeczeństwa?
Powiem w ten sposób, że te skutki w moim odczuciu są nieobliczalne, dlatego że trudno jest tutaj dokonać jakiejś takiej konkretnej prognozy. Można natomiast wskazać pewne płaszczyzny, w których się będą te skutki przejawiały. Tak jak ojciec zauważył, no, najbardziej może bolesnym i dotkliwym jest problem seksualizacji dzieci, bo to jest w ogóle, zauważmy, to pojęcie seks-edukacja, seksualizacja, seks-edukatorzy. Tu zanika słowo miłość. Zamiast wychowania dziecka do miłości mamy seks-edukację. Co to znaczy? To jest okaleczenie. To jest pozbawienie dziecka najbardziej naturalnego i zarazem najbardziej właściwego kierunku rozwoju. To jest zamiana miłości na seksualizację. Straszliwy proces. Sprawa druga. To jest oczywiście skutkiem społecznym może być tutaj legalizacja związków, homozwiązków, czy powiedzmy tych tak zwanych związków polimorficznych. Czy to ma jakieś znaczenie społeczne? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim ma znaczenie takie, że to deprecjonuje, tak najoględniej mówiąc, deprecjonuje małżeństwa, czyli związki kobiety i mężczyzny, które jedyne są małżeństwami. Deprecjonuje w tym sensie, że zrównanie tych praw jest po prostu zrównaniem pewnych roszczeń osób homoseksualnych z jedynymi prawami wynikającymi z zawiązania wspólnoty małżeńskiej. Konsekwencją takiego zrównania roszczeń i praw staje się to, że związki homoseksualne mogą adoptować dzieci. Jak wygląda sytuacja takich związków polimorficznych z adoptowanymi dziećmi? O tym najlepiej dowodził raport Marka Regnerusa, profesora Uniwersytetu Austin w Teksasie. Raport, który został zresztą zabetonowany przez homolobbych czy homoterrorystów. Regnerus został pozbawiony tego grantu, ale on wykazywał, w tym raporcie on się na szczęście ukazał, także w języku polskim jest dostępny, wykazywał na podstawie wieloletnich badań, jak bardzo niszczone są dzieci w tych związkach homoseksualnych, wychowywane przez związki głównie lesbijskie w Stanach Zjednoczonych. Że po prostu te związki same w sobie są, przepraszam, no będę mówił tutaj bardzo zwięźle, więc może nie będzie to zbyt eleganckie, ale te związki stanowią związki patologiczne pod względem społecznym. To są związki najczęściej utrzymujące się z zasiłków socjalnych w Stanach Zjednoczonych. Związki dotknięte różnymi patologiami społecznymi i związki, w których dzieci także wykazują po prostu dużą dysfunkcjonalność społeczną. A więc patologia rodzi po prostu patologię. Takie konsekwencje mogą stać się udziałem każdego społeczeństwa, jeżeli ten proces legalizacji tych związków się dokona. To jest wreszcie zmiana struktur prawnych w takim układzie. Jeżeli przyjmiemy, że taka rewolucja LGBT właśnie, czyli ta rewolucja ludzi o zaburzonej tożsamości seksualnej, jeżeli ona zostanie wprowadzona w życie, oznacza to pewne reperkusje w postaci zmiany prawa. Tak jak wspomniałem, chociażby tutaj przede wszystkim ta legalizacja związków polimorficznych sprawia, że w tym momencie no, musi zostać zmieniona w naszym przypadku Polski konstytucja, która wyraźnie zakłada określenie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, mogą być dalsze konsekwencje. Wreszcie będzie to rodziło niewątpliwie antagonizmy, bo no powiedzmy sobie bardzo też uczciwie, niezależnie od tego, jak silna będzie ta presja, jak silne będą te naciski ze strony homolobby, będzie zawsze grupa osób, i to nie mała, która będzie przeciwko temu protestowała. To będą ludzie po prostu rozsądni. To będą ludzie racjonalni, którzy będą przeciwko temu protestowali. No, nie wyobrażajmy sobie tego, że uda się przekonać znaczną część społeczeństwa do tego, że ta strona racjonalna inaczej ma tutaj rację. Zresztą widzimy to chociażby w obecnej sytuacji polskiej, prawda, gdzie naciski bardzo wąskich grup tego właśnie lobby homoseksualnego, głównie lobby homoseksualnego, prowadzące do przeprowadzania parad równości i tak dalej, wywołują bardzo znaczący opór społeczny. A więc proszę zauważyć, to jest zamiast rzucane są hasła tolerancji, a jednocześnie wyprowadza się lud na barykady po to, żeby spotkał się z formą protestu. To jest po prostu zaognianie sytuacji, podpalanie sytuacji społecznej. Myślę, że na to też warto zwrócić uwagę. Jeżeli te osoby chcą, domagają się no, równych praw, to przede wszystkim niech one może najpierw pokażą nam, w czym te prawa nie są przestrzegane. Ja nie znam przypadku takiego, w którym no, powiedzmy gej czy inna osoba, czy lesbijka powiedzmy nie może podjąć pracy zawodowej, nie może powiedzmy skorzystać z restauracji, z zakładu opieki zdrowotnej czy jakichkolwiek. Nie znam przypadków dyskryminacji, natomiast nie mogę uznać za dyskryminację tego, że roszczenia, które są stawiane przez te osoby, miałyby stać się prawami powszechnie obowiązującymi, bo to nie jest kwestia dyskryminacji, to jest kwestia roszczeń, które są niesłusznie stawiane.
Miłość Katolicka, Tęczowe Związki. Zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. 56 657 0011 lub 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 657 0014. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zło należy dobrym zwyciężać. O skutkach, o działaniach tęczowej rewolucji powiedzieliśmy już bardzo wiele, określając ją, konfrontując z tym, co jest miłością katolicką i katolicką nauką we wszystkich wymiarach, która jest w każdym niemalże calu udowodniona i ma tutaj wiele dowodów i każdy problem, który się pojawia, jest przez tę naukę konfrontowany. Jak przeciwstawić się temu złu i jak umacniać tutaj struktury dobra, budując te struktury dobra? Teraz słyszymy w Białymstoku akcja zarówno hierarchii kościelnej, jak i wiernych Kościoła katolickiego, jak i tych, którzy rozumieją, czym jest rodzina, czym jest formowanie człowieka do miłości, przeciwko paradzie tak zwanej równości. Słyszymy o tym, że w Kielcach i w innych miastach też angażują się katolicy, jak również przeciwnicy tęczowych związków, zbierają podpisy, organizują kontrmanifestacje. Ale to jest cały czas konfrontowanie się z tym, co złe. Jak dobro złem zwyciężyć?
Ta konfrontacja jest na pewno ważna. Myślę, że tej warto w tym momencie wspomnieć i podziękować zarówno odpowiednim dykasteriom watykańskim za ostatni dokument Watykanu na temat szkodliwości zła ideologii gender, jak i podziękować Episkopatowi Polski za jego dokument dotyczący tej ideologii. To są ważne, bardzo ważne głosy w tej naszej współczesności. To, co ojciec wspomniał, że tutaj mamy sytuację rzeczywiście tej konfrontacji, oczywiście ona jest konieczna, bo my jesteśmy na froncie walki ideologicznej i tutaj niewątpliwie są potrzebne pewne formy protestu i to zarówno protestu mówiącego nie, będące przeciwko, protestem przeciwko, jak i protestu takiego, który jest protestem odsłaniającym wartość życia i rodziny, a więc marsze życia i rodziny, które są organizowane w wielu miastach w Polsce i stanowią taką swoistą manifestację. Przy czym właśnie skupiłbym się na tym, że ta manifestacja życia i rodziny, ona powinna mieć charakter, że tak powiem, permanentny. I tutaj myślę, że ogromnie ważną sprawą jest przede wszystkim właśnie promowanie tych małżeństw w wymiarze duszpasterskim, w wymiarze także medialnym, pokazywanie pięknych portretów małżeństw, które przecież które są wśród nas. Ja od lat zadziwiam się nad takim też taką ekwilibrystyką językową, w której z jednej strony mówi się o tak zwanej wolnej miłości, która polega na tym, no przepraszam, tutaj może to powinno być nawet wręcz jakoś ocenzurowane, ale usłyszałem kiedyś taką anegdotę, na czym polega wolna miłość, mianowicie budzi się chłopak po upojnej nocy ze swoją partnerką i mówi: kochanie, było nam ze sobą świetnie, wiesz, zanim wiesz, odejdziesz stąd, to przypomnij mi, jak masz na imię, żebym, wiesz, no przez chwilę chociaż pamiętał i zachował o tobie dobre wspomnienie. To jest tak zwana wolna miłość, czyli po prostu typowo przedmiotowe potraktowanie drugiego człowieka. Natomiast miłość małżonków, którzy obchodzą 50 lat współżycia, 60 lat współżycia małżeńskiego. Jak nazwać w takim razie tę ich miłość? Czy w ogóle tamten związek, tamtą relację, która jest użyciem, ewidentnym użyciem, wykorzystaniem, zabawieniem się w sposób niegodny człowieczeństwa, właśnie zwierzęcym po prostu zaspokojeniem swojego instynktu. Czy coś takiego w ogóle można nazwać miłością i wolnością, i wolną miłością? My powinniśmy odsłaniać właśnie te portrety ludzi, którzy często też przeszli przecież przez ogromne próby. Ogromne też trudności wewnątrzmałżeńskie, sytuacje konfliktowe, bo to jest życie, bo takie są realia, ale stworzyli piękne obrazy miłości. Jan Paweł II dokonał pierwszej beatyfikacji małżeństwa Quattrochi, jako pierwszej pary małżeńskiej, która została beatyfikowana. Po nim zostali beatyfikowani i kanonizowani już w tej chwili państwo Martin, rodzice świętej Tereski z Lisieux. Ale takich małżeństw realnie świętych, niekoniecznie beatyfikowanych i kanonizowanych jest wiele. One są przecież w naszych rodzinach. My z takich rodzin wyrośliśmy. Kiedy wspominamy naszych rodziców, odnajdujemy te wątki świętości ich życia. I myślę, że musimy po prostu o tym mówić, musimy o tym rozmawiać.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz w naszym studiu. Prosimy Radio Maria Telewizja Trwam. Halo.
Halo. Szczęść Boże, Andrzej Sopotu. I cieszę się bardzo, pozdrawiam serdecznie ojca i księdza profesora Bortkiewicza, którego zawsze w piątki słuchamy. A teraz przechodzę do rzeczy. Proszę księdza profesora, proszę ojca, ja bym chciał spojrzeć na to od strony poważniejszej, żebyśmy nie byli sprowadzani, już nie mówię do parteru, ale do suteryny życia duchowego ludzi na tej ziemi. Mam na myśli dekalog, Mam na myśli modlitwę Ojcze Nasz. Mianowicie w dekalogu jest rzeczą charakterystyczną, że zwraca się Bóg do człowieka w osobie pojedynczej. Ty nie będziesz cudzołożył, ty nie będziesz zabijał, ty nie będziesz kradł i tak dalej. I to jest postawa zabraniania. I od tej postawy zabraniania zaczyna się ład moralny wśród ludzi stworzonych na tej ziemi. A teraz, żeby sam zachowanie ładu to jeszcze nie jest wszystko, jest kwestia miłości. Miłość wyraża się oczywiście już w formie osób, kilku osób przynajmniej, prawda, gdzie dwóch lub trzech się zgromadzi między sobą, ja jestem między nimi. Tych dwoje to jest przede wszystkim kobieta i mężczyzna. I teraz w modlitwie Ojcze Nasz zwróćmy uwagę, że tam jest kwestia mówienia właśnie w osobie, w liczbie mnogiej. Bądźcie, przebaczajcie, módlcie się, zachowujcie miłość, bądźcie dla siebie dobrzy, tak zupełnie rozwijając tę modlitwę Ojcze Nasz, który jest w niebie. My przebaczajmy, jako On wam przebacza, więc Bóg zwraca się, przypomina, że Bóg zwraca się do ludzi jako do tych mnogich, do liczby osób, przynajmniej dwóch lub więcej osób, które mają sobie przebaczać, mają się kochać, być sobie życzliwe. I teraz chciałem powiedzieć jedną rzecz. Otóż, ja może powiem coś niepoprawnego, ale ksiądz profesor na pewno jakoś mnie zrecenzuje, czy to jest nie w porządku. Mam wrażenie, że pojęcie prawo naturalne jest niedopracowane, zniekształcone i zaniedbane. Dzisiaj w najpoważniejszych kręgach, nie tylko świeckich, ale i duchownych, jeżeli się mówi o prawach człowieka, to się mówi o rewolucji francuskiej, deklaracji praw człowieka i obywatela. Natomiast prawo naturalne, Ducha Święty Ireneusz wam tu pomógł, to jednak jest przede wszystkim dekalog. I jeżeli ktoś myśli, że dopiero na górze Synaj Bóg powiedział nie zabijaj, to nie jest prawda. Dlatego, że już po zabójstwie Abla, Kain jest wzywany przez Boga, gdzie ty jesteś? Krew twojego brata wzywa mnie z ziemi, krew twojego brata, prawda? Więc pojęcie, że to jest zło i to zło popełnione jest przez pojedynczego człowieka w stosunku do drugiego człowieka, ono musiało być wpisane w naturę pierwszych rodziców, skoro Bóg upomina się, podejmując kwestię. Przecież wy wiecie, że nie można zabijać, grzeszyć i tak dalej.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Poprosimy tutaj księdza profesora.
Pan podjął tutaj kilka bardzo ciekawych i obszernych takich wątków. Ja oczywiście nie jestem w stanie w tym momencie się do nich jakoś w pełni ustosunkować. Zwróciłbym może tylko uwagę na tę kwestię prawa naturalnego, bo ona jest tutaj rzeczywiście niezwykle istotna. Powiem tak, zgadzam się z panem, że mamy to prawo naturalne zaniedbane, zarzucone wręcz w chwili obecnej, że ono jest nierozumiane. Natomiast koncepcja prawa naturalnego jest bardzo klarownie, precyzyjnie wyłożona w całej tradycji katolickiej i tutaj oczywiście, że mamy zresztą tradycji, która czerpie z koncepcji i heleńskiej i łacińskiej, która jest wyrażona i przez świętego Augustyna i później przez świętego Tomasza z Akwinu przede wszystkim. Wspomniałbym tylko o tym, że kilka lat temu ukazał się dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, który właśnie podjął tę tematykę moralności i prawa naturalnego i podjął ją bardzo, powiedziałbym, ciekawie z jednej strony, ale to jest temat na dłuższą rozmowę, ale dlaczego właśnie mówię ciekawie? Dlatego, że teraz, kiedy odczytywaliśmy niedawno list papieża Benedykta XVI, który ukazywał źródła kryzysu w Kościele, on wskazał na dwa takie źródła. Kryzys teologii moralnej i kryzys liturgii. Kryzys teologii moralnej i kryzys liturgii. I liturgiki zarazem. I kiedy mówił o kryzysie teologii moralnej, to mówił właśnie o tym, że w tej reformie posoborowej zostało zarzucone prawo naturalne. Po prostu zostało to prawo jak gdyby cofnięte, odrzucone. Ogromną próbę powrotu uczynił oczywiście Jan Paweł II w swojej encyklice Veritatis Splendor, przypominając potrzebę oparcia ludzkiej wolności o prawdę o życiu człowieka, której najdoskonalszym wyrazem jest właśnie prawo naturalne. No niestety ta encyklika, z jednej strony entuzjastycznie przyjęta w niektórych kręgach, z drugiej strony spotkała się z ogromnym odrzuceniem i oburzeniem wielu teologów, wielu filozofów, także nominalnie chrześcijańskich. I to pokazuje ten stan kryzysu wokół prawa naturalnego. Ale mamy bardzo konkretne narzędzie. Rzecz w tym, żebyśmy po prostu faktycznie starali się to prawo zrozumieć, odczytać, zapoznać chociażby na poziomie katechizmu Kościoła katolickiego, ewentualnie właśnie na podstawie lektury Veritatis Splendor. Nie mówię już oczywiście o bardzo bogatej bibliotece pozycji na ten temat, ale chociażby te podstawowe źródła. No i żebyśmy też po prostu mieli świadomość tego, że to nasze życie powinno się opierać na prawie naturalnym, żeby było rzeczywiście życiem zgodnym. I jeszcze tylko właśnie ostatnie zdanie. Pan wspomniał właśnie o odrzuceniu dekalogu. Dokładnie tak. Właśnie wspominałem o tym, że jedno z tych haseł rewolucji 68 roku brzmiało zabrania się zabraniać, co można odczytać, zabrania się przyjmować normy dekalogu. Czyli zabrania się stosować prawo naturalne.
Miłość katolicka, tęczowe związki. Ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania w rozmowach niedokończonych. Do czego prowadzi miłość katolicka? Do czego prowadzą tęczowe związki i to, co rozumiemy pod ideologią gender? Ideologią gender.
Miłość katolicka to jest miłość spełnienia, pełnej realizacji człowieka, realizacji, która przekracza wymiar doczesności, wymiar cielesności. To jest realizacja, która osiąga swoją pełnię w spełnieniu w relacji z Bogiem. A więc po prostu jest to samorealizacja absolutnie, w najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu, absolutnie pełna. I to jest cel miłości katolickiej. Natomiast relacje, które są budowane przez tęczowe związki, to są relacje, które służą zaspokojeniu potrzeb poniżej ludzkich w człowieku. To są relacje, które zdecydowanie nie służą tutaj realizacji człowieka, służą realizacji pewnych potrzeb, ale te potrzeby, o czym warto też wspomnieć, to są potrzeby będące instrumentami w rękach pewnych kręgów ludzi, pewnych ideologów, czyli można powiedzieć tak, że z jednej strony jest to realizacja potrzeb natury biologicznej człowieka, ale z drugiej też strony, czego już tutaj nie będziemy rozwijać, jest to realizacja pewnych interesów politycznych i społecznych, różnych socjotechników, którzy próbują za pomocą tego libido dominandi organizować nasze życie publiczne.
I wiadomo, że jeżeli organizować życie publiczne, uprawiać strategię polityczną, no to też za tym kryją się potężne pieniądze i zyski.
Zdecydowanie tak i wiemy też, że osoby, które stoją chociażby za propagowaniem tu w Polsce różnych inicjatyw, no to są osoby pokroju słynnego biznesmena George'a S., czy George'a Esz, jeżeli byśmy go z węgierska wymawiali, który to biznesmen nie kryje właśnie swoich aspiracji do tego, aby za pomocą potężnych środków finansowych i jeszcze bardziej potężnych wpływów kreować życie społeczne i publiczne nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na całym świecie.
Miłość katolicka, inaczej cywilizacja życia kontra cywilizacja śmierci. Tak możemy podsumować dzisiejsze rozmowy. Ksiądz profesor Paweł
Zdecydowanie tak.
Chrystusowiec, dziękuję również Państwu za współtworzenie tego czasu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.